Otwórzmy Księgę Estery, rozdział pierwszy. Tydzień temu, jak pamiętacie, mam nadzieję, zrobiliśmy taki wstęp do księgi. Za dużo może z samej księgi nie czytaliśmy, tak troszeczkę, ale starałem się siebie i was wprowadzić w ogóle w tematykę, która w księdze występuje, głównych bohaterów, gdzie, kiedy toczy się akcja. Na pewno będziemy do tego wracać, nawet i dzisiaj pewne rzeczy będziemy sobie przypominać, więc chciałbym, nie tracąc czasu, żebyśmy przeszli po prostu do omówienia pierwszego rozdziału. No i zobaczymy, jak dalej się to potoczy. Jak Bóg pozwoli, to dzisiaj pierwszy rozdział, za tydzień drugi rozdział, tak po jednym rozdziale, chyba że będzie jakaś potrzeba, żeby gdzieś tam coś podzielić na jakieś dwie części, to wtedy tak, ale może w ten sposób się to uda nam robić. Przeczytajmy sobie zatem dzisiaj już cały pierwszy rozdział. Chyba czytaliśmy tydzień temu też tak cały. Nie szkodzi, przeczytajmy raz jeszcze i zaczniemy rozważanie. Kto by chciał przeczytać? Proszę bardzo.
Stało się za dni Asferusa, tego Asferusa, który królował od Indii aż do Etiopii nad 127 prowincjami, że w tych dniach, gdy król Asferus zasiadał na tronie swego królestwa w pałacu Suza, w trzecim roku swego panowania wyprawił u siebie ucztę dla wszystkich swoich książąt i sług. Stawili się przed nim dowódcy Persów i Medów oraz dostojnicy i książęta prowincji. I pokazywał bogactwa i chwałę swego królestwa oraz wspaniałość swego majestatu przez wiele dni, mianowicie przez 180 dni. A po upływie tych dni król wyprawił ucztę dla wszystkich ludzi znajdujących się w pałacu Suza, od największego aż do najmniejszego, przez 7 dni na dziedzińcu w ogrodzie pałacu króla. Wisiały w nim białe, zielone i błękitne tkaniny przymocowane sznurami z bisioru i purpury do srebrnych pierścieni na słupach z marmuru. Złote i srebrne łoża stały na posadce z kryształu i marmuru, z białego i czarnego marmuru. A napój podawano w złotych naczyniach, każde z naczyń było zaś inne, a wina królewskiego było pod dostatkiem, jak przystało na króla. Ale do picia według polecenia nikt nikogo nie przymuszał. Tak bowiem rozkazał król wszystkim zarządcom swego domu, aby czynili według woli każdego. Królowa Waszki także wyprawiła ucztę dla kobiet w domu królewskim, który należał do króla Asferusa. A dnia siódmego, gdy serce króla rozweseliło się winem, rozkazał on Mekumanie, Bizecie, Harbonie, Bigdzie, Abagdzie, Zetarowi i Karkasowi, 7 eunuchom, którzy służyli przy królu Asferusie, aby przyprowadzili przed oblicze króla królową Waszki w koronie królewskiej, chcąc pokazać ludowi i książętom jej piękność. Była bowiem bardzo piękna. Ale królowa Waszki odmówiła przyjścia na rozkaz króla, przekazany przez eunuchów. Król więc bardzo się rozgniewał, a gniew w nim zapłonął. Wtedy król zapytał mędrców obeznanych z czasami, gdyż taki był zwyczaj, aby sprawy królewskie przedkładać wszystkim znawcom prawa i sądu, a jego najbliższymi byli Karszena, Szetar, Admata, Tarszisz, Meres, Marsena i Memukan, 7 książąt perskich i medyjskich, którzy oglądali oblicze króla i zajmowali pierwsze miejsce w królestwie, co według prawa należy czynić z królową Waszki za to, że nie wykonała rozkazu króla Asferusa przekazanego przez eunuchów. Wtedy Memukan odpowiedział przed królem i książętami. Królowa Waszki wystąpiła nie tylko przeciw samemu królowi, ale przeciw wszystkim książętom i wszystkim ludom, które żyją we wszystkich prowincjach króla Asferusa. Kiedy bowiem postępek królowej rozniesie się wśród wszystkich kobiet, zgardzą one swoimi mężami w swoich oczach i powiedzą: król Asferus rozkazał przeprowadzić królową Waszki przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. Jeszcze dzisiaj księżniczki perskie i medyjskie, które słyszały o postępku królowej, będą mówiły to samo wszystkim książętom króla, a będzie wiele pogardy i gniewu. Dlatego więc, jeśli król uzna to za słuszne, niech wyjdzie od króla wyrok i niech będzie wpisany do praw perskich i medyjskich, które są nieodwołalne, że Waszki nie przyjdzie już przed oblicze króla Asferusa, a jej godność królewską niech król da innej, lepszej od niej. A gdy ten wyrok wydany przez króla będzie ogłoszony w całym jego królestwie, a jest ono wielkie, wtedy wszystkie żony okażą szacunek swoim mężom, od wielkiego aż do małego. Ta rada podobała się królowi i książętom i król uczynił według rady Memukana. I rozesłał listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej prowincji napisane jej własnym pismem i do każdego ludu w jego języku, aby każdy mężczyzna był panem w swoim domu. A ogłoszono to w języku każdego narodu.
Dziękuję. Tytuł lekcji, jaki nadałem, to Król i Królowa, mąż i żona, a inaczej o szacunku, gdzie przykład idzie z góry. No to jest lekcja o szacunku. A ta lekcja idzie od samego króla i królowej. Więc przykład idzie z góry. Jest takie powiedzenie, że ci, którzy z przełożonych oczekują od innych, tak, którymi przewodzą, kierują przestrzegania prawa, właściwego zachowania, sami muszą dać dobry przykład w tym temacie, bo inaczej ktoś to obserwuje i nie będzie za bardzo chciał wykonywać tego wszystkiego, jeżeli z góry nie będzie dobrego przykładu. Tak samo rodzice i dzieci. Bardzo podobnie to wygląda. Jako rodzice staramy się dawać dobry przykład i wtedy oczekujemy właściwego zachowania od dzieci. Gdy ten przykład jest zły, dzieci dorastają i zaczynają kwestionować pewne rzeczy. Zabraniasz mi palić, a sam palisz. I co na to odpowiedzieć, prawda? No ale to jest długi i szeroki temat, ale my się skupimy tutaj, na tej historii. I popatrzmy sobie, słuchajcie, od samego początku, najpierw wersety od 1 do 4. Co tutaj mamy? Pewne rzeczy będziemy powtarzać, tak, z lekcji poprzedniej. Kto nam tutaj się pojawia? Król Asferus. Już abstrahując od Xerxesa, Artaxerxesa, to nie o to chodzi, ale mamy króla, jaka jest jego tutaj charakterystyka, tak? Na samym początku Księgi Estery, co o nim jest napisane.
Duże miał królestwo.
To było królestwo medoperskie. A można w skrócie mówić perskie, bo Persja wiodła główny prym w tym królestwie. Od Indii do Etiopii, to jest, słuchajcie, no to jak dzisiaj nawet weźmiecie mapę, prawda, no to są te olbrzymie tereny, które wpadały w ręce po kolei, tak jak w Księdze Daniela, żeśmy to widzieli, tak, Babilonia najpierw, król babiloński, potem Medo-Persja, potem Grecja, Aleksander Wielki, a potem Rzym. I to obejmuje kontynenty już, bo aż po Afrykę, tak, to są olbrzymie tereny. Można sobie to na mapie popatrzeć i sprawdzić. Królestwo było wielkie. Królował nad 127 prowincjami. Tam w Księdze Daniela mamy, że król Dariusz Med ustanowił 120 satrapów nad prowincjami. Czyli mniej więcej się to zgadza, bo oczywiście w miarę upływu lat tu już mamy kolejnego króla, też ten podział mógł się zmieniać. No ale to był tak duże królestwo, tak bardzo rozciągnięte, że musiało być dzielone na prowincje, którymi ludzie wyznaczeni przez króla zarządzali. Król nie jest w stanie sam wszystkiego ogarnąć, musi mieć do tego ludzi. Czyli to jest takie, że król panuje nad nimi, ale ma do tego ludzi, książęta, tak, którzy tym zarządzają. No i co dalej mamy napisane? Gdzie król miał swój pałac? To pałac Suza, to mówiłem, to jest dzisiejszy teren dzisiejszego Iranu. No, stamtąd właśnie Persowie, tak? Do dzisiaj właśnie się o tym mówi, że jest to królestwo Persów, dzisiejszy Iran. Gdzieś tam czytałem, z tego co pamiętam, że to też tych pałaców zawsze król miał kilka. Był pałac letni, pałac zimowy. To był bodajże pałac zimowy, z tego co z tego co pamiętam. Jaką mamy kolejną informację?
W trzecim roku swego panowania wyprawił siebie ucztą dla wszystkich książąt i sług.
Czyli mamy informację, że w trzecim roku panowania jest uczta wyprawiona dla książąt i dla sług. Tak? No i co czytamy dalej?
Przedstawili się przed nim dowódcy Persów i Medów oraz dostojnicy i książęta prowincji, przed którymi on pokazywał swoje bogactwa i chwałę. Przez 180 dni.
Dobrze. Czyli to, co trwało przez 180 dni?
Chwalanie się bogactwami, chwało się.
Tak wynika z tekstu? Moim zdaniem tak wynika z tekstu, że przez 180 dni on pokazywał bogactwo i chwałę swojego królestwa tym wszystkim właśnie dostojnikom i książętom, którzy stawili się przed nim. Pamiętajmy, że to też wymagało czasu, żeby się stawić przed królem. To nie tak, że jak już ktoś jest, wiecie, w pałacu blisko, no to na jeden rozkaz w ciągu 5 minut wszyscy mają się stawić. No tutaj tak nie mogło być, bo przed chwilą powiedzieliśmy o tym. Obszar jest rozciągnięty bardzo mocno, więc muszą, czytamy w tej księdze bardzo dużo na temat wydawanych dekretów. Dekrety są wysyłane listami, tak? Czyli czy sam list stanowi po prostu dekret i one też, pamiętajmy, w różnym czasie docierają, im bliżej, tym szybciej na ogół, im dalej, czyli później będziemy czytać o rozkazie wymordowania wszystkich Żydów, ale to będzie rozkaz, będzie czekał rok czasu na wypełnienie, bo nie można było zrobić to jutro. No jak? To dzisiaj mamy czasy, że tak wrzuca ktoś, jakiś polityk, coś na Twitterze i już cały świat o tym mówi, omawia i już, prawda, szybciej niż wyda jakieś rozporządzenie, to na Twitterze pojawia się wpis. No właśnie. I teraz zobaczcie, że ten król, on nie różni się absolutnie niczym od innych pogańskich królów, którzy chcą i pokazują swój majestat i bogactwo, tak? Mieliśmy Nabuchodonozora, on postępował dokładnie tak samo i Bóg go musiał ukorzyć, tak, przed sobą, bo on pokazywał, zobaczcie, mój majestat, moja chwała. I ten król postępuje dokładnie tak samo, czyli zaprasza wszystkich z prowincji, no to jest gest bardzo znaczny, zaprasza wszystkich książąt, dostojników, tak, dowódców Persów i Medów i pokazuje im, słuchajcie, wspaniałość, bogactwo i wspaniałość, chwałę swojego królestwa. Nie ma tutaj odniesienia do Boga.
Mam pytanie, tak? Bo ja gdzieś tam próbuję sobie te tereny wyobrazić, nie wiem, czy to jest w ogóle istotne, tak? Ale czy to można dzisiaj współcześnie do Afryki i Azji porównać?
Tak.
Bo mi się to głównie kojarzy z tymi krajami arabskimi, tak?
Tak jak dzisiaj od Indii do Etiopii, tak mniej więcej można patrzeć na to wtedy. Jak najbardziej. Ja mam taki atlas biblijny, mogę pożyczyć, jeśli ktoś chce, można sobie wtedy popatrzeć. Te tereny oczywiście one się zmieniały. To nie jest zawsze tak, że dokładnie, nie wiem, dzisiejsza Etiopia to jest dokładnie ten sam teren w granicach, jak było wtedy. Ale mniej więcej tak. Dlatego dzisiaj szukamy, no Persja to jest dzisiejszy Iran, a Indie no to jest też no, aż po tamte właśnie tereny, które i dzisiaj są nazywane Indiami. Dobrze, no i teraz mamy kolejny fragment od 5 do 8. I co tu jest napisane w 5 wersecie?
Przez
7 dni. No to teraz ile tych uczt było, powiedzcie mi?
No stop, tam impreza była. A tutaj to jeszcze taka w zasadzie garden party, bo to wszystko na dziedzińcu i w ogrodzie Pałacu Króla. Także musiało być ciepło.
Ładna pogoda, nie
tak,
za ciepło.
Przez 7 dni, nie za ciepło i cały czas impreza.
Jedna siedmiodniowa usta, on tak mi wynika.
No tak. Słucham?
Że jedna siedmiodniowa usta, jedna duża.
A w takim razie o czym mówi werset trzeci? To co przed chwilą mieliśmy. To taka drobnostka, ale warto się nad tym zastanowić.
Mi się wydaje, że po prostu przez te wszystkie dni to prezentacja tego majestatu, bogactw, być może to oczywiście może wprost nie wynika, ale wiązało się to też, bo nie ściągano być może tych wszystkich bogactw bezpośrednio do pałacu, tylko
może jeździli
po prostu. Może był jakiś element, nie wiem, przemieszczania się, ale tekst na to nie wskazuje. Natomiast jakby wydaje mi się, że to było takie, no nie wiem, jak to preludium do tej właściwej uczty, a wcześniej to była właśnie taka prezentacja, skoro ściągnął wszystkich znamienitych, oni oczywiście się musieli się tam zgromadzić, ale wydaje mi się, że uczta była jedna, która była jakby podsumowaniem potem tego całego majestatu, bo to chodziło przede wszystkim o zaprezentowanie się jako znakomitego władcę.
Jak ja sobie, proszę.
Mi się wydaje, że na początku byli goszczeni sami znamienici, jak Maja powiedziała, czyli ci książęta, chociaż to jest książąt i sług. Natomiast później jest nadmienione, że wszyscy, czyli od największego do najmniejszego, więc wszyscy, którzy przebywali w pałacu, więc trudno jakby nam teraz podzielić, czy te osoby były różne, czy to te same. Ale tu jakby tekst na to pokazuje, że później wszystkich, którzy znajdowali się w Pałacu Suza.
Czy Janek jest... pisze, myślę, że dwie. Janek obstawia dwie.
Też tak jak Maja wskazała, że niekoniecznie te pokazywanie bogactwa i chwały to musiała być impreza, to mogło być w jakiś inny sposób jakby pokazywanie tego majestatu, niekoniecznie przez... wyprawianie uczty.
Najczęściej przeczytacie, gdzieś tam w internecie znajdziecie takie informacje, że to były takie dwie uczty. Jedna trwała 180 dni, a druga trwała 7 dni. Najczęściej taką informację dostaniecie. Ale gdy ja przygotowywałem ten tekst i zacząłem czytać i tak trochę zostawiłem podział wersetowy, bo on nie jest może najtrafniejszy tutaj, to zobaczyłem, że jest właśnie inna możliwość i do niej się bardziej tutaj przychylam. I to bardziej idzie w stronę jednej uczty, natomiast zobaczcie, kiedy czytamy pierwszy werset, drugi, mamy ogólne informacje, czyli autor księgi, tak, prawdopodobnie Mardocheusz, opisuje i podaje taki wstęp, takie ogólne informacje. On podaje informacje o królu, on podaje, gdzie on wtedy królował, gdzie się dzieje akcja w tym pałacu właśnie w Suza i podaje, że w trzecim roku swego panowania wyprawił u siebie ucztę dla wszystkich swoich książąt i sług. Postawmy tu kropkę. Jest kropka, tak, ale i gdybyśmy teraz zaczęli nowy werset, prawda? Czyli moim zdaniem jest taka możliwość, że jest to odniesienie do tej uczty, którą szczegółowo opisuje autor później. A nie zgadzam się z tym, że uczta trwała 180 dni, bo tekst nie mówi, że uczta trwała 180 dni. Tekst mówi, dlatego was zapytałem, tekst mówi, że on pokazywał bogactwo, tak, swojego królestwa przez 180 dni. I teraz... tak na logikę biorąc, to co powiedziałem wcześniej. On zaprasza wszystkich tutaj, tych znamienitych właśnie dowódców perskich, dostojników, książąt prowincji, tak? On ich zaprasza do siebie. To wszystko trwa. Oni się zjeżdżają. Tak naprawdę jest 180 dni na zjechanie się wszystkich, bo do uczty, bo potem jest, że po upływie tych dni, czyli tu 180 dni, król wyprawił tą ucztę trwającą 7 dni. Uczta trwająca 7 dni to już jest wielka uczta, prawda? A przez 180 dni oczywiście biesiadowanie i uczty to były na porządku dziennym, więc ci, co przyjeżdżali, również brali w tym udział. Ale nie mogę się zgodzić z tym, że tutaj była jakaś pierwsza uczta, która trwała 180 dni, a potem druga, która trwała 7. Nie bardzo mi to wychodzi tutaj z tekstu. Więc tak się zastanowiłem i mi osobiście wychodzi w taki sposób, że jest po prostu najpierw informacja, że ta uczta, o której mowa jest później, została wyprawiona w trzecim roku panowania króla Asferusem. I potem jest szczegółowo omówione, czyli 180 dni na pokazywanie, na ściągnięcie wszystkich tych dostojników, książąt do siebie, tutaj do w okolice tego pałacu, tutaj blisko króla, żeby on mógł zaprezentować całe to bogactwo. Dużo rzeczy się dzieje przez 180 dni, ale generalnie on pokazuje chwałę swojego, nie Bożego, a swojego majestatu. A gdy wszyscy już, słuchajcie, są, to wtedy wyprawia 7-dniową ucztę. Tak mi wychodzi. Jeżeli komuś wychodzi inaczej, to uważam, że to jest szczegół. To jest taka, powiedziałbym, ciekawostka. Natomiast tak wniknąłem po prostu w tekst, żeby no maksymalnie być w tekście. I nie widzę tej uczty 180-dniowej.
Rafał mówi, że bardziej jedna, także każdy obstawia coś.
To jest...
Bo to Żenia napisała, tutaj napisała, przepraszam, to Żenia.
Słuchajcie, to jest do przemyślenia. Mówię, najczęściej się podaje i potem tak za tymi źródłami tak się czyta i w ten podział na wersety, to stwarza takie wrażenie, może stwarzać takie wrażenie, że dwie uczty, pierwsze 180 dni, druga 7. Ale jeżeli przeczytamy dokładnie, to nie jest napisane. Nie można tak powiedzieć. Nie można tak powiedzieć. Czyli uważam, że główna uczta była jedna, a uczt pomniejszych i biesiad tam były, słuchajcie, setki.
Coś jeść musieli.
Tam były setki, no musieli coś jeść.
Z własnym wiktem nie przyjechali.
A jak przyjeżdżał ktoś kolejny i kolejny i kolejny i król z nimi jadał, to zawsze to była uczta. Ale ta uczta, która tu jest wymieniona w trzecim wersecie i później, to uważam, że chodzi o tą jedną, 7-dniową, olbrzymią ucztę dla wszystkich. I czytamy dalej. Zobaczcie właśnie, bo to będzie się rozwijało, tak? Bo teraz czytamy, że o upływie tych dni król wyprawia ucztę. Czyli kulminacyjny moment tego chwalenia się swoim majestatem. I teraz on wyprawia dla wszystkich znajdujących się w pałacu Suza. Od największego do najmniejszego. Czyli, słuchajcie, to był król, wydaje się, że dość mądry. Mądrze zarządzał swoim królestwem. Dlaczego? Bo on pokazywał chwałę majestatu i dzielił się tym, oczywiście z tymi, którzy okazywali mu posłuszeństwo, szacunek. Czyli i miał wzgląd na książąt, dostojników, dowódców, ale również wszystkich sług, którzy znajdowali się w pałacu króla. Dworzanie, tak? Różny status był tych osób, ale on nikogo nie pomijał. Pamiętajmy, słuchajcie, że jeżeli w takich czasach dochodziło do prób morderstwa danego króla, obalenia władcy, kto tego najczęściej dokonywał? Ktoś zbrojnie napadał? Nie. Otrucia od wewnątrz, sztylety, tego typu historie. Król musiał mieć olbrzymie zaufanie do tych, którzy są najbliżej. To przez nich docierano do króla i wtedy wystarczyło podsypać jakąś truciznę i już mamy kolejnego władcę. Więc król był mądry moim zdaniem, bo dbał, nie pomijał również tych wszystkich, którzy są w pałacu, którzy są blisko niego. Mamy konkretną informację, że 7 dni trwała ta uczta, odbywała się na dziedzińcu w ogrodzie pałacu króla. No, mnóstwo osób, słuchajcie, się zjechało, mnóstwo osób tam było. Nawet pomieszczenia jak gdyby tego nie musiały wytrzymywać, że tak powiem, bo to mogły być nawet tysiące osób. Nie wiemy tak dokładnie, ale mamy opis tak dalej tego ogrodu, tak? Co tutaj czytamy? Przepych, tak? Cały. Piękne tkaniny, tak? Bisior, purpura, to są, słuchajcie, najdroższe materiały, tak?
Złote i srebrne łoża na posadzce z kryształu i marmuru. Napoje w złotych naczyniach.
No właśnie, czyli bardzo duży przepych materiałów dookoła, ale również król, zobaczcie, pozwolił korzystać. Chwalił się tym, że napój, wino, tak, przede wszystkim, było podawane w złotych naczyniach. I każde inne. Nie pozłacane, nie koloru złotego, tak? W złotych naczyniach, słuchajcie. Przypomina mi się taka anegdota, już kiedyś mówiłem, jak kręcili film Potop i chcieli tak bardzo wszystko, żeby było takie wyraziste i takie prawdziwe, i wzięto złote naczynia w... Czy to było na Wawelu, czy w jakimś innym miejscu, ale wzięto, pozwolono wziąć złote naczynia do uczty i ci z zagranicznych gości, którzy tam też byli wtedy i przy tej produkcji i byli w szoku. Co wy w złotych naczyniach pijecie? Oni mamy zawsze. A na jeden raz pozwolono wziąć specjalne złote naczynia, nie? Stamtąd. Tak mi się to teraz akurat przypomniało. Przepych. Złoto, słuchajcie, kojarzy się z przepychem. No, któż może sobie pozwolić na to, żeby podawać, wiecie, gościom trzeba mieć też zaufanie, że nikt tego naczynia nie zwinie. No, to jest drogie wszystko. A król podaje. I to jeszcze w każde inne, prawda? No, przepych. Bogactwo pokazane, wielkość tego królestwa. Wina królewskiego było pod dostatkiem. Nie było mowy, żeby komuś zabroniono, jak przystało na króla. Ale przymuszał ktoś do picia? Nie. Zobaczcie, różni ludzie przyjeżdżają z różnych prowincji, z różnych miejsc, z bardzo daleka. Jedni mają taką obyczajność, inni inną. Nie przymusza się nikogo do picia. Kto chce pić, proszę bardzo, jest pod dostatkiem wino. Kto nie chce, nie musi tego robić. To też jest, słuchajcie, taka mądrość króla i pokazana jego wielkość, bo to jest jego decyzja. Można podjąć decyzję, wszyscy mają pić i mają problem ci, którzy nie piją, albo nikt nie może i mają problem ci, którzy piją wino do obiadu, tak, czy do kolacji. A tutaj mogli według woli każdego. Zarządcą przekazał tam swego domu król, żeby czynili według woli każdego. Taka mądrość królewska chyba się w tym przewija. Tak. Tak. Czyli nie czytamy tu o żadnej wojnie, jest pokój i on po prostu dba o swoich. Dba o swoich, bo jak on ich tu dobrze, słuchajcie, ugości, pokaże, zobaczcie, jak wielkie mamy królestwo, to oni będą w jego imieniu dobrze zarządzać też. W tych czasem dalekich prowincjach, gdzie król nie ma od razu wglądu w to, co się dzieje. No dobrze. Przechodzimy dalej. 9 werset do 12. Mamy kolejną osobę, która nam się tutaj pojawia.
Druga
uczta. Druga uczta.
No właśnie, mamy jeszcze jedną ucztę. Tak, teraz. Królowa Waszti. Mamy królowa Waszti. Wyprawia ucztę, zobaczcie, w tym samym czasie, no bo tam czytaliśmy, że po tych dniach przez 7 dni wyprawiana była uczta i ja to domniemuję, że w tym samym czasie odbywa się równoległa uczta dla kobiet. To jest bardzo ważne. W domu królewskim, należący do Asferusa, tak, ale oddzielnie. Czyli widzimy, że taka była tam, takie były zwyczaje, obyczajność, że oddzielnie były uczty dla mężczyzn i oddzielnie dla kobiet. Bo dzisiaj, słuchajcie, się pewne rzeczy tutaj pomija i gdzieś na filmach różnych zobaczycie tam wszyscy razem, wszyscy się tam popili i jeszcze różne rzeczy lubieżne się dzieją i tak dalej. Ale z samego tekstu nie wynika to. Bo wynika, że ja nie wiem, kto tam się popił, kto nie, bo jeden mógł więcej wypić, drugi mniej. Zresztą 7 dni to trwało, a jeden w ogóle. Ale nie widzimy, żeby to byli wszyscy razem. Czyli no było takie oddzielenie tutaj, przynajmniej na czas uczty. Uczta dla mężczyzn, uczta dla kobiet. Królowa też wyprawia, też pewnie z wielkim przepychem, ale dla kobiet wyprawia tą ucztę w domu królewskim. No i co się dzieje 7 dnia?
Król rozkazał przyprowadzić króla do Waszty. Najpierw rozweselone jego serce winem.
Tak, czyli widzimy, że król korzystał ze swojego wina, jak najbardziej. To jest już, słuchajcie, 7 dzień. Król wie, że uczta się kończy. Jego serce jest rozweselone winem. Nie był abstynentem, prawda? I on rozkazuje 7 eunuchom, którzy służyli przy królu, żeby przyprowadzili przed oblicze króla królową Waszti. Prawda? Tu taki jeszcze tylko dopowiem, bo ja to kiedyś już tłumaczyłem. To słowo, słuchajcie, eunuchom, to jest słowo, które najczęściej oznacza tych, którzy, eunuchowie, czyli którzy zostali poddani kastracji. I oni najczęściej służyli wtedy przy królu i przy jego żonach i nałożnicach. I chodziło o to, żeby nie było wątpliwości, pojawia się dziecko, czyje to jest dziecko. To był bardzo prosty powód takiego działania. Natomiast to słowo będziecie mieli też przetłumaczone jako dworzanin i z naciskiem na...
Szandala.
Tak, komornik jest przetłumaczony w starej gdańskiej, to dziś komornik nabrało zupełnie innego znaczenia. Natomiast pytanie, na co jest nacisk? Czy nacisk na to, że oni zostali poddani kastracji, czy na ich funkcję, jaką pełnią. Poza tym to słowo jest użyte w wielu miejscach Biblii i nie tylko w stosunku do pogańskich królów. Jest na przykład jedno miejsce, które pokazuje, jak król Izraela poleca swojemu dworzaninowi i jest to samo słowo, żeby zrobił to czy tamto. No, w Izraelu to już nie był zwyczaj, żeby tutaj poddawać kastracji tych, którzy służyli przy królu. Także tutaj ja bym zwracał uwagę większą na ich funkcję niż na to, co tam im zrobiono. Ale też taki komentarz zrobiłem, bo miałem jakąś dyskusję ostatnio na ten temat i nie zawsze to słowo musi oznaczać człowieka, który został wykastrowany. Nie zawsze. Będą przypadki, że moim zdaniem przynajmniej nie. Choć samo słowo pochodzi właśnie od tego. No ale jest 7 takich tutaj, którzy przy królu służą. On im rozkazał, żeby przyprowadzili przed oblicze króla królową Waszti. Jak mieli ją przyprowadzić?
W
koronie królewskiej. Po co mieli ją przyprowadzić?
Żeby pokazać jej piękno.
Taka tu jest wskazówka w mojej opinii, że... jakby te dwa wersety wskazują też na to, że przez te 7 dni nie było tam tych kobiet, ani Waszti, ani nikogo. No tak. Bo dopiero on teraz po tych 7 dniach chce pokazać królową, więc no, jakby dodatkowe potwierdzenie, że tam uczta była bez kobiet.
Tak, było oddzielnie, wszystko na to wskazuje, tekst na to wskazuje.
No i tak było w kulturze perskiej i wschodniej w większości przypadków, wschodniej że kobiety osobno... Były na mężczyźnie osobno.
Do tej pory dzisiaj, jak patrzymy na tamte tereny, oczywiście jest to potem związane, ale nawet słuchajcie, te zakrywanie kobiet, ono nie pojawiło się tylko już później, tak, w islamie. To już było jakby wcześniej w wielu miejscach. Najpierw z powodu w ogóle upałów ludzie się zakrywają, a potem weszło w takie, że kobiety, żeby się zakrywały tutaj. No taka strefa, taka obyczajność, tak, dzisiaj to jest bardzo mocno związane z islamem i karane, więc te burki, to wszystko karane nawet śmiercią. Różne rzeczy nawet w Iranie w ostatnim czasie się działy, jak jakaś tam kobieta szła bez tego i tam potem została zabita chyba, tak? I tam były protesty na tym tle. Natomiast widzimy już teraz, kiedy rzecz się dzieje kilka wieków przed Chrystusem, że już wtedy była pewna obyczajność, tutaj mężczyźni oddzielnie, uczta kobiety oddzielnie, ale zobaczcie, król nakazuje, chce zwyczajnie się pochwalić, tak jak chwali się swoim majestatem, bogactwem i tak dalej, to chce się pochwalić tym, że ma piękną żonę. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, że każe przeprowadzić królową w koronie królewskiej. Ja się zgadzam, jego serce rozweseliło się winem. Ale ja nie widzę tutaj, wiecie, jakiegoś pijackiego wybryku króla, który teraz chce upokorzyć swoją żonę królową. Nie. On chce pokazać, że to jest, bo żon i nałożnic mógł mieć wiele, ale królowa była jedna. Ale to się dzieje, kiedy on wyprawia tutaj ucztę, a królowa wyprawia ucztę w drugim miejscu. Czyli czy widzimy tutaj, słuchajcie, w tym rozkazie coś niestosownego, złego? Coś, co miałoby upokorzyć Waszti? Ja nie widzę.
Nic poza to, co wtedy wykraczało za zwykłą, dobrą obyczajność.
też to był rodzaj takiego, no pokazał całą swoją chwałę i to był taki element właśnie pokazania, no może trochę właśnie w tym alkoholu, tej swojej nawet nie do końca prywatności, dlatego że królowa przyszła jako, miała przyjść służbową. Więc on chciał, to było, tak mi się wydaje, to miała być wisienka na torcie. Pokazałem to wam wszystko, na koniec właśnie też się wydaje, że też on po nią nie posyłał, tylko że na zwieńczenie właśnie uczty ona miała, miała się zaprezentować i raczej mi się wydaje, że to było z uznaniem jej godności, szacunku i tak dalej. To raczej miało przysposobić jej chwały, no ale wyszło inaczej.
Ja tak domniemam, stawiam taką tezę. Mówię, to jest teza, że król przez te 180 dni to wszystko pokazywał. Natomiast zauważcie, tak przynajmniej ja widzę, że królowa jest w ostatnim dniu. I też taką tezę stawiam, że ta królowa była zwieńczeniem tego jego posiadania. Tam troszeczkę inaczej była obyczajność. Tam nie było jakiegoś równouprawnienia, takich rzeczy jak są dzisiaj, ale też to pokazuje, że król cenił sobie królową. Że nie, że on ją pokazał na początku, czy gdzieś tam w międzyczasie, to było zwieńczenie, ukoronowanie jak gdyby tego, że król jest no, majestatycznie
króla,
i ma jeszcze do tego piękną żonę. Tak? I on na koniec ją zachował. Więc ja taką tezę stawiam, że w ten sensie również król, stąd potem jego ten gniew tak straszny. Ponieważ jego intencje, ja odczytuję taką tezę, stawiam jako dobre, on to jest zwieńczenie jego chwały, tak? Ta piękna żona. A ona mu odmawia i forma, w jakiej on ją zaprasza, tak jak mówicie, też nie jest w żaden sposób upokarzająca, ponieważ ona ma się pokazać jako królowa, a nie służąca, czy jakaś tam, nie wiem, kobieta pierwsza z brzegu, którą on ma, a ona mu odmawia. I też tak właśnie wtedy bardziej do mnie dociera, jak gdyby, dlaczego on się zgniewał, dlaczego on się tak mocno zagniewał, dlaczego jego oburzenie było aż tak potężne przy tym wszystkim, ponieważ ona... To było zderzenie. Ona nie odczytała jego intencji, albo nie wiem, dlaczego tak zrobiła, ale taką tezę stawiam, że to było zwieńczenie tego wszystkiego, co on pokazywał. To było ukoronowanie i on to zachował na koniec. Ale tak czy tak było, trudno jest mi powiedzieć. Natomiast,
ale tu już z tekstu możemy wywnioskować.
Natomiast wskazuje też to, że w koronie miała być, to ja tak sobie tutaj, no, tak sobie wyobrażam. No.
To są szczegóły.
I z taką solidną obstawą, bo tutaj jakby się brzmiało, że jakby to dzienne imprezy, bo to przecież potem w judaizmie też się pojawia taka inicjatywa, że oddzielnych imprez, na przykład uczcześni ortodoksyjni Żydzi tak, święta oddzielnie. Tak, tak.
Nawet na weselu to wygląda w specyficzny sposób, prawda?
To jest oddzielna zabawa i chodzi o ochronę godności kobiety i dlatego jakby to też nie było, to był jakby rodzaj szacunku, żeby nie narażać żon. Być może na tej drugiej uczcie to były żony tych wszystkich.
Ja tak domniemuję, że tak było.
Księżniczki,
tak.
Tak, i jakby i ona miała się nie zajmować. I to miał być właśnie taki rodzaj wyróżnienia, bo też kobiety nie były tam wpuszczane na te uczty, a on właśnie wysyła tutaj
siedmiu. Wystarczył jeden, żeby przekazać.
Tak, natomiast tutaj no, wskazuje na to, że ona też miała być cały czas bezpieczna, miała być otoczona właśnie
tak.
Zaufanymi tymi eunuchami, więc tak mi się wydaje, że to też były kwestie takie bezpieczeństwa tutaj zachowane. No, ale właśnie...
I zobaczcie, że oni nie mają rozkazu przeprowadzić ją na siłę, bo gdyby mieli, to jej odmowa nie miałaby znaczenia.
Tak.
Po prostu by ją siłowo wzięli i przeprowadzili, tak? Postawili, pokazali, ha, ha, ha i już wszystko. Nie. Ona odmawia, oni nie mają rozkazu przyprowadzić jej na siłę. Oni przekazują, że ona odmówiła, prawda? Królowa Vashti odmówiła przyjścia na rozkaz króla przekazany przez eunuchów. Król więc bardzo się rozgniewał, a gniew w nim zapłonął. Jest jeszcze jedna, słuchajcie, taka wskazówka poza biblijna, bo jest w Dziejach Izraela Józefa Flawiusza 6 stron na temat właśnie Księgi Estery i czasem on podaje takie ciekawostki i wyczytałem, że On tutaj podał, że Vashti, cytuję z Józefa Flawiusza, Vashti nie przybyła na ucztę króla, gdyż chciała zachować wierność prawom perskim, zakazującym kobietom ukazywać się oczom ludzi obcych. I teraz, no, Józef Flawiusz był bliżej, tak? Bo on to po kilku wiekach od tych wydarzeń spisywał. Czy mogło być gdzieś taka również obyczajność? Mogła być, ale ona niczego nie zmienia. Ona niczego nie zmienia, bo że co do zasady tak mogło być, no bo widzimy, że ucztowali oddzielnie, tak? Ale tutaj mamy, słuchajcie, z rozkazem króla.
Jeszcze jest jedna wskazówka, kto był na uczcie Vashti. Jeżeli otworzymy werset 17, tam ten mędrzec, ten tak, znawca prawa tłumaczy i mówi jeszcze dziś księżniczki perskie i medyjskie, które tak, słyszały o postępku królowej, więc jak gdyby tutaj też jest wskazówka, no bo w tym samym mamy... to mogły się dowiedzieć tylko te, co były na uczcie.
Tak. To wszystko zaraz sobie o tym powiemy. Wskazówki są w tekście, czy wręcz bezpośrednie odpowiedzi. Więc ja, Józef Flawiusz może mieć rację, ja tego nie wiem, już nie sprawdzałem tak dokładnie, że taka obyczajność też mogła być, bo też wynika nawet z samej tutaj księgi, oddzielnie uczta i oddzielnie. Ale słuchajcie, mamy do czynienia z rozkazem króla. Czy królowa mogła negować rozkaz króla? Nie sądzę. I teraz. Idziemy dalej.
To by potwierdzało, że negacja decyzji króla raczej nie wchodziła...
No, co się wydarzyło dalej?
Bo dalej jakby kolejne rozdziały, to już jakby wychodzę naprzeciw, ale kolejne rozdziały ukazują jakby zasady...
Esterę, tak.
Zasady funkcjonowania przed obliczem króla, więc jak on wyciągał te berło i tak dalej.
Tam mamy, zobaczcie, pokazane właśnie, też chciałem o tym wspomnieć. Potem będziemy pokazane mieli drugą sytuację. Tu jest rozkaz króla, ona ma przyjść, ona nie przychodzi. A potem będzie sytuacja, że Estera chce przyjść, ale boi się. Dlatego, że kto przyjdzie bez rozkazu króla, a nie była wzywana, z tego co pamiętam, przez 30 dni, to może być ścięty toporami. I ona przychodzi, ale musi liczyć na jego łaskę, że on wyciągnie berło i wtedy ci, co z toporami tam stoją, nie robią nic. Prawda? Więc to pokazuje, no, jak to było. To nie można było sobie z jednej strony ignorować rozkazu króla, a z drugiej strony postępować jak się chce. Czyli nawet królowa Vashti sama nie mogła przyjść. I gdyby ona sama chciała tutaj przyjść i pokazać się obok króla, absolutnie nie. Ale na jego rozkaz? Absolutnie tak. Absolutnie tak. I dzisiaj my patrzymy na pewne rzeczy przez pryzmat tego, co widzimy dzisiaj. Dzisiaj najczęściej, kiedy są prezydenci się spotykają, tak? Na przykład tutaj w naszej jeszcze tu kulturze europejskiej, ale nie tylko, to najczęściej jest jeszcze pierwsza dama. Od razu. Nie gdzieś tam oddzielnie, nie gdzieś tam, od razu. To jest właśnie też dobrze widziane, żeby prezydent danego kraju miał tą pierwszą damę, żeby to był człowiek żonaty. I oni razem się pokazują. Nieważne, jak tam między nimi się układa, nieważne, jakie skandale później wybuchają i po latach dowiadują się ludzie, jak to między nimi było, ale oficjalnie są razem i pokazują jakby swój taki majestat. Razem. Na tych oficjalnych spotkaniach, bo oczywiście na innych będzie żona może oddzielnie pani prezydentowa robić rzeczy, prezydent oddzielnie, ale razem na takich ucztach oficjalnych oni są razem. Tam byli oddzielnie.
Mam pytanie, bo mnie tak bardzo zaintrygowało, a jak, czyli to będzie w dwie strony, ogólnie jeżeli chodzi o rozkaz króla, to znaczy, że tak jak właśnie Estera czekała na ten, na prośbę króla, żeby przyszła, tak samo tutaj jakby ten, można porównać, tak, ten rozkaz króla, że...
Można porównać, tak, jaka była, jakie były zasady.
W sensie.
Jakie były zasady, rozkaz króla to rozkaz króla i trzeba się do niego stosować. Prawda? Tym bardziej, że on w żaden sposób nie uwłaczał królowej Vashti.
Znaczy, są komentarze, że on ponoć kazał jej przyjść tylko w koronie.
No właśnie. Słuchajcie, no właśnie, to są komentarze, nie? Czyli tak, my i tak jak was będę prowadził przez księgę Estery, to będę was prowadził tego, co jest w tekście, a nie, nawet do głowy by mi to nie przyszło, gdybyś nie powiedział gdzieś tam, wyczytawszy to, prawda? Nie, nie czytamy z tekstu, żeby to miało być upokarzające dla królowej, a dzisiaj można
powodu
sobie...
Czytając tekst, nie znamy powodu, dlaczego mówię.
Nie. Nie, znaczy, mamy pewne przesłanki, ale o tym za chwilę. Ale o tym za chwilę. Bezpośrednio nie mamy powiedziane, po prostu ona odmówiła. Ale przesłanki pewne są. I do nich będziemy teraz przechodzić. Zobaczcie. Teraz werset od 16 do 18. Tak, o dobrze. Tak, nie, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Tak. Czyli zwyczaj był taki, żeby pytać znawców prawa. I to pokazuje, zobaczcie, że król respektuje prawa, jakie są. On sam im również podlega, chociaż jest jednocześnie ponad nimi.
I niekoniecznie wszystkie zna.
I zobaczcie, że król, jeżeli ktoś mówi król w pijackiej euforii, w pijackiej euforii, to potem on by wydał tylko decyzję zabić ją, albo przyprowadzić na siłę, albo to, albo tamto.
Ale
on tego nie robi.
Jest też napisane, że on był jakoś strasznie pijany.
Nie, ale są w komentarzach bardzo często takie, czytałem, tak, że on był pijany, ona nie chciała przyjść, bo on pijany. Są takie dopowiedzenia, ale ich nie ma w tekście. Jego zachowanie wcale nie pokazuje. On był rozweselony winem, był zadowolony. 7 dni, dochodzi końca, uczta się na pewno udała, wszyscy zadowoleni. Na koniec ta wisienka na torcie pokaże również swoją żonę w majestacie królowej. Więc prosi tych swoich mędrców, tych, którzy są najbliżej, oni są wymienieni z nazwiska, co ciekawe. Taki był zwyczaj, żeby sprawy królewskie przedkładać znawcom prawa i sądu, prawda? Ci najbliżsi byli ten i Memukan, który później się wypowiada. 7 książąt, tak? 7 wodzów perskich i medyjskich, którzy, zobaczcie, oni byli najbliżej króla. Oglądali oblicze króla, to już było dużo, i zajmowali pierwsze miejsce w królestwie. I oni znali się, słuchajcie, na prawie, prawie i obyczajach. I on pyta, co według prawa należy uczynić z królową Waszti za to, że nie wykonała rozkazu króla Asferusa przekazanego przez eunuchów. Jaki jest problem? Brak wykonania rozkazu króla. Rozkaz króla mógł być inny, ale chodzi o to, że ona go nie wykonuje. I co? I co teraz? Co dalej z tym zrobić? On pyta. Nie podejmuje decyzji sam. Liczy się, słuchajcie, z tymi prawami medyjsko-perskimi, które tutaj są. No i co ten Memukan odpowiada od 16 do 18?
Królowi i książętom, czyli sprawa jest od razu postawiona przez sąd.
Tak. To się dzieje od razu, słuchajcie, tak. To uczta dobiega końca, ale to się dzieje od razu. Gdzie jeszcze trwa uczta u mężczyzn i jeszcze trwa uczta u kobiet. To jest bardzo ważne moim zdaniem. Co ten Memukan mówi?
Królowa Waszti wystąpiła nie tylko przeciw samemu królowi, ale przeciw wszystkim książętom i wszystkim ludom, które żyją we wszystkich prowincjach króla Asferusa.
I dlaczego on tak mówi, że nie tylko przeciwko królowi, a przeciwko wszystkim?
Kiedy bowiem postępek królowej rozniesie się wśród wszystkich kobiet, zgardzą one swoimi mężami w swoich oczach i powiedzą, król Asferus rozkazał przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła.
Czyli tak.
Mamy powód.
Czyli to jest, no właśnie. Czyli ten Memukan mówi, znając sytuację od razu, jaka jest, i wiedząc, dlaczego tak się, słuchajcie, stało, bo oni wiedzieli. My dzisiaj po tylu latach możemy nie wiedzieć, bo mamy tyle, ile jest napisane, ale oni wiedzieli. I wie, że ten występek królowej, a występek jest jaki? Ona wystąpiła przeciwko królowi, ale poprzez to, że ta wieść się rozniesie, to wystąpiła przeciwko wszystkim książętom w królestwie. We wszystkich prowincjach króla. Wieść się rozniesie wśród wszystkich kobiet. Zobaczcie, najpierw jest mowa. Wieść się rozniesie wśród wszystkich kobiet. To z czasem, bo nie od razu. Tysiące kilometrów, tak? To nie od razu się rozniesie. Ale ostatecznie co będzie? Że te kobiety dowiedzą się o tym. Wieść się rozniesie. Wzgardzą swoimi mężami. Czyli co?
W swoich oczach.
Co ona zrobiła? Wzgardziła swoim mężem w tym momencie. Królem. I one mogą, i na pewno wezmą z niej przykład. I powiedzą, Król Asferus rozkazał przyprowadzić królowę Waszty przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. Precedens. Więc widzimy, co to jest. Precedens pewien. Ale mało tego, co Darek już wspomniał. Jeszcze dzisiaj, bo uczta trwa. Na uczcie są te księżniczki, słuchajcie, perskie, medyjskie. Jeszcze dzisiaj te księżniczki, które słyszały o postępku królowej, będą mówiły to samo wszystkim książętom króla. Będzie wiele pogardy i gniewu. Kończy się uczta. Oni potem wracają do siebie, tak? Mają tam miejsca, w których nocują i tak dalej. Zaraz będą wracać do swoich prowincji, tak? I już zacznie się, słuchajcie, konflikt między nimi.
Omawianie tej
będzie
sytuacji.
Wiele pogardy i gniewu.
Wiele pogardy i gniewu będzie.
Pogarda z jednej strony, gniew z drugiej.
Więc słuchajcie, no, sprawa jest bardzo poważna. I ten mędrzec, ten Memukan, jeden z tych siedmiu, znawca prawa, on tak ocenia, słuchajcie, tu sytuację, wydaje się, że ocenia ją całkiem trafnie.
Jeszcze zastanawiam się nad tym, co Flawiusz napisał na temat tego zwyczaju. Gdyby ona stanęła w obronie czegoś szlachetnego, to też inna by była interpretacja nauczyciela prawa. Ja sobie przypominam inną historię, może ona nie jest jeden do jednego, ale przypominam sobie pewną historię w obronie zwyczajów. Jak Juda nie dał swojego trzeciego syna dla Tamary. I najpierw posądził Tamarę o to, że jest przetecznicą. Gdy się dowiedział, powiedział, ona jest sprawiedliwsza ode mnie. Czyli on uświadomił sobie, że on nie postąpił zgodnie z zwyczajem, chociaż uważał, że jest wszystko okej, a ona była sprawiedliwsza ode mnie, bo ona chciała według zwyczajów. I kiedy sprawa wyszła na jaw, okazało się, że Juda potrafił powiedzieć, że tak, ja się myliłem, to był błąd, tak? Więc jak gdyby ta historia może nie jest odzwierciedleniem tej historii, ale też jeżeli ktoś staje gdzieś tam w obronie, to bardzo często Biblia o tym wspomina, która strona jest właściwa postawa. Także tutaj bardziej by wskazywało, chyba że jednak ten znawca prawa, on jest tam na bieżąco, on potrafi rozeznać, co jest, bo przecież te okoliczności my tu nie czytamy, ale jak ci eunuchowie przyszli, to oni też mogli przekazać odbiór tego, formę, w jakiej ona to powiedziała. Bo po tej wypowiedzi król się po prostu zapalił gniewem. On się wściekł, mówiąc krótko. Tak? To nie był taki zwykły gniew, że mu przeszło. Nie, on po prostu zapłonął gniewem. Więc to też, no, tutaj więcej pewnie rzeczy się działo, niż my czytamy. I też ten prawnik, ten znawca prawa, w taki sposób to interpretuję. To ja jak gdyby tyle. Gdyby to była jakaś inna ta, to mam wrażenie, że jednak chyba mogłoby to się
byłoby
znaleźć.
To wspomniane, proszę moją.
Tam jeszcze się mogły toczyć dyskusje u kobiet.
No, na pewno się toczyły.
Od razu było tam gorąco pewnie.
Jej postawy, bo to jest, że to by było pogardy i gniew. No i teraz właśnie ten, że jakoś tak za dużo tych różnych emocji. Być może ona miała mocną pozycję na dworze.
Tam też może była niezła impreza, no.
Tam też jakby, i ona być może też właśnie były pobudki, że chwaliła się, że ona ma taką mocną pozycję królową, ona odmówiła. I tutaj byłby dowód dla księżniczek, proszę bardzo, my możemy też pogardzać. Ale tutaj jeszcze jest jedna kwestia, jeżeli chodzi w ogóle o analizę systemu władzy. Najmniejsza zmiana tego, który, nie wiem, noc im podaje, nie ten by podał. Nie ten, który podaje ubranie. Przecież były sytuacje, że królowe stały, powiedzmy sobie, bez stroju, dopóki nie zjawił się właściwy służący, który miał podać odzież. I nie mógł zastąpić go żaden inny, bo to byłaby zmiana w tej całej hierarchii. Jeżeli coś takiego stało się na samym szczycie, gdzie to jest sytuacja pomiędzy królem a królową, to rzutuje to, to jest tak jakby no, skandal, nawet nie polityczne. To już jest jakby skandal polityczny, nawet nieobyczajowy, polityczny, dlatego że można by wnioskować, że bardzo się obawiano zmian w kulturze. W kulturze, że zmieni się koncepcja rodziny i jakich zasad, które panują w rodzinie i to by jakby rzutowało później na całą kulturę, która tam panowała.
Sprawa dotyczy, słuchajcie, tak, ja się z tym zgadzam, sprawa dotyczy, słuchajcie, szacunku, jaki teraz żona nie okazała mężowi, a jest to królowa, która nie okazała szacunku królowi, to po co powiedziałem, przykład idzie z góry i będzie to, oni wiedzą to już, będzie to bardzo źle odebrane i w tej chwili wszystkie żony przestaną okazywać szacunek swoim mężom, jeżeli ta sprawa pozostanie tak, jak jest. I ten Memukan, słuchajcie, on doradza, jeszcze odniosę się do tego, co powiedział Darek, też uważam, że gdyby powód, bo być może Józef Flawiusz tam się pojawiło pewne takie to zdanie tej obyczajności, że ona nie chciała złamać, takie trochę usprawiedliwiające jej decyzję, ale z tekstu to tego nie widać. Jeżeli tam pojawia się znawca prawa, to odniósłby się do tego najprawdopodobniej. Oczywiście mógłby się też bać, ale nie, to nie wygląda na to tutaj. On odnosi się po prostu do sedna problemu i po prostu nie musimy wychodzić poza to. Po prostu obserwujmy sytuację, jak ona się rozwija.
Ja mam pytanie, czyli tutaj chodzi o to, co tak jakby to się skupia na tym, że ta królowa nie chciała się przy książętach się pojawić, tak? Jakby ja teraz sobie gdzieś tam...
Nie wykonała rozkazu króla, a miała być pokazana wszystkim, ale jako królowa, nie jako... maskotka jakaś, tylko jako królowa.
Czyli księżniczką tak samo, czyli tutaj nie byłoby...
Ona księżniczką się pokazywała, książętom też miała się pokazać, bo to było ukoronowanie jego majestatu. Tak widzimy z tekstu. A ona tego zrobić nie chciała. Miała jakieś powody i tu domniemujemy, jakie są te powody. Józef Flawiusz pisze jedno. Z tekstu wynika troszeczkę co innego. My nie znamy dokładnie relacji, jakie panowały, ale ona musiała być, znaczy była bardzo piękna. Król był w niej zakochany, tak? Kochał ją i nie widać, żeby tu chciał ją w jakiś sposób upokorzyć. Wręcz odwrotnie. Chciał ją wywyższyć i pokazać ją przy sobie w koronie królewskiej. To było dla niej wyróżnienie, a nie upokorzenie.
Tutaj jest jasno też napisane, że była po prostu bardzo piękna, tak?
Tak. Tak, a to było bardzo ważne w tamtych czasach, bo będziemy patrzeć, że Estera również była bardzo piękna. Gdyby była brzydka, mówiąc potocznie, nie zostałaby królową. Nie było takiej opcji.
Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że ogólnie spojrzeć na to należy z całości, że gdyby nie jej postępek, dalsze losy później Estery byłyby inne, tak?
Tak.
Wszystko tak, jest jak gdyby... później jest związane ze sobą.
Oczywiście, nie? Bardzo słuszna uwaga. To, co ja wcześniej powiedziałem, że jeżeli patrzymy na króla Asferusa, króla, który nie uznaje Boga Izraela, nie wywyższa go, ale czy ten Bóg nie działa w jego życiu, przez te wszystkie wydarzenia działa. To nie jest przypadek.
Te wszystkie elementy,
Estera nie zostałaby królową, gdyby nie ta postawa Waszti. Ale odpowiedzialność spada na nią, tak? Więc oczywiście to przez pryzmat całej księgi w ten sposób na to trzeba spojrzeć, tak? Miało się stać. Dobra, wracając słuchaj tutaj do tekstu. Co ten doradca Memukan, co on doradza?
Aby król wydał wyrok, że Waszti już nie przyjdzie.
To jeszcze ciekawa rzecz jest, tak, bo on mówi, jeśli król uzna to tak, za słuszne, to tak, nie jest jakieś narzucanie, tak, nie wiem.
Słuchajcie, ostatecznie decyzja jest króla.
On jest doradcą, to doradza, nie?
Tak, ale jeśli król, wiecie, tak, jeśli król uzna za słuszne, ale moim zdaniem należy zrobić tak. Niech wyjdzie od króla wyrok. Niech będzie wpisany do praw perskich i medyjskich, które są nieodwołalne. Co zostanie wpisane? Tak już, amen, zostanie tam zachowane. Że Waszti nie przyjdzie już przed oblicze króla Asferusa, jej godność królewską nie król da innej, lepszej od niej. Co to oznaczało? Czy ona została, słuchajcie, pozbawiona życia albo gdzieś oddalona na wygnanie?
No właśnie tego, czym wzgardziła. Bo przyjście przed oblicze króla było zaszczytem, a nie obowiązkiem i poniżeniem. Nie każdy mógł przyjść przed oblicze króla,
traci
tylko
to,
królowa.
Traci to, co dla niej było, słuchajcie, ważne, a traci z bardzo prostego prawo powodu z niewykonania rozkazu króla. Powody mogły być różne dla niej, ale źle to się dla niej kończy.
Ewidentnie chcą ją zdegradować, to znaczy dają taki pomysł, żeby...
Tak, mówi, żeby król tak zrobił. Jest ku temu, słuchajcie, powód. Czyli godność królewska należała się tylko jednej żonie. Bo żon i nałożnic mogło być wiele. Ale godność królewska tylko jedna była tylko królowa, nie trzy czy cztery. Więc godność królewską ta już nie będzie mogła już nigdy przyjść przed oblicze króla, choćby nawet o to zabiegała. Koniec.
To był zaszczyt.
Tak. A jej godność niech król da innej, lepszej od niej. Czyli ten doradca jednoznacznie ocenia sytuację. Ona w tym momencie zachowała się źle. Ona nie zachowała się tak, jak królowa powinna się zachować. Lepszej od niej trzeba dać godność królestwa. Ten wyrok wydany przez króla będzie ogłoszony w całym królestwie. Zobaczcie, to też taka mądrość płynie, tak? Wielkie jest królestwo. I jaki będzie wtedy skutek tego całego wydarzenia i rozkazu króla, dekretu króla?
Wszystkie żony okażą szacunek swoim mężom, od wielkiego aż do małego.
Czyli jakie było zagrożenie?
Że nie.
Jeżeli król nic nie zrobi, jeżeli to się rozniesie, to właśnie żony przestaną okazywać szacunek swoim mężom. Zobaczcie.
Jak mąż coś będzie mówił, to będzie awaszty i tak samo.
Tak. I to na lata będzie, słuchajcie, aż po dziś dzień.
Precedens do końca królestwa.
Więc nie może być takiego precedensu i doradca, słusznie doradza moim zdaniem tutaj królowi.
Co ciekawe, nie tylko królowi się to podoba.
Tak, 21-22 werset. Królowi, książętom wszystkim, tak, tutaj podoba się ta rada.
Czyli wszyscy widzą zagrożenie, które może powodować brak reakcji.
Za chwilę spotkają się z żonami, będzie problem. Ale jeżeli reakcja króla będzie właściwa, to jeszcze wzmocni ich pozycję w małżeństwie i szacunek, jaki żona powinna oddawać mężowi. Rozesłał listy do wszystkich prowincji, tak? Do każdego ludu, w jego języku, języków było dużo, olbrzymi teren, aby co? Każdy mężczyzna był panem w swoim domu. Głoszono to w języku każdego narodu. Oczywiście domyślam się, że jest to skrót w tym momencie, kwintesencja całego listu. Mogło być tam więcej rzeczy napisanych, ale kwintesencja jest taka, żeby każdy mężczyzna był panem w swoim domu. Tak król zarządza w swoim królestwie. Ma do tego prawo. Zobaczcie, król, który nie wywyższa Boga Izraela, a jakże, za chwilę o tym sobie powiemy, a jakże, czy jest to dalekie od Bożych praw, czy bliskie Bożym prawom i zasadom. Za chwilę to sobie, słuchajcie, powiemy.
A przepraszam, jak jest napisane, tak? Że rozesłał listy i jej własnym pismem, to możemy wnioskować, że to pisała...
Nie, do wszystkich prowincji królewskich.
Jej prowincją, pismem, tak?
Prowincji.
Jej prowincji i w każdym języku ludu. Nie. Tu już królowa nic nie pisała. Raczej. Tak, ale dobrze. Dobre pytanie. Warto sobie od razu wtedy odpowiedzieć. I słuchajcie, tutaj tak się kończy ten rozdział. Podział jest dobry, bo potem będziemy już czytali jeszcze trochę o Waszti, ale już bardziej o poszukiwaniu kolejnej królowej, czyli konsekwencjach po prostu tego, co tutaj się stało. Ale chciałbym dzisiaj, żebyśmy nie zakończyli tak po prostu omawiając ten rozdział, bo dzisiaj mówiłem, że jest lekcja o szacunku, gdzie przykład ma iść z góry. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli kilka miejsc Słowa Bożego. Najpierw to, co omawialiśmy, słuchajcie, w bardzo wielkim skrócie przy studium małżeństwa już kilka razy. Chcę, żebyśmy jeszcze sobie przypomnieli jeszcze raz, że właśnie Boże prawa i Boże zasady są właśnie takie. Nie to, co dzisiaj widzimy w wielu miejscach, gdzie wywrócona czasami jest ten Boży porządek do góry nogami, ale tak, jak on jest od samego początku. Zobaczcie, pierwsza Mojżeszowa, otwieramy. Że ten król nie był daleki od tych, słuchajcie, zasad i praw. I nie było to prawo mojżeszowe, którym się posługiwał, co ciekawe. To była pewna obyczajność, pewne zasady, tak? Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, sam początek, tak, wersety, trzeci rozdział, wersety od 18 do 25, no wszystko, co znamy. Ale przypomnijmy sobie. Czytamy od 18 do 25.
Ona będzie ci rodzić ciernie i osyp. Może wcześniej.
Pierwsza Mojżeszowa, trzecia, ja mam coś źle zapisane?
17 może zacząć czytać, bo to w połowie zdania.
Trzeci rozdział.
Dobrze, dobrze, tylko żeby od 17 zacząć czytać, bo to od połowy zdania 18 jest.
Nawet może jeszcze wcześniej.
A ja nie wiem, Pan Bóg powiedział niedobrze, by człowiek...
Nie, 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 to... 25.
A, przepraszam, dobra.
To nie ten rozdział w takim razie podałeś.
To będzie drugi rozdział. Przepraszam. Coś mi nie gra. Drugi rozdział.
Pan Bóg powiedział też, niedobrze by człowiek był sam. Uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc. I ukształtował Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta polne i wszelkie ptactwo niebieskie i przyprowadził je do Adama, aby zobaczyć, jak je nazwie. A jak Adam nazwał każdą istotę żywą, taka była jej nazwa. I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu i wszelkim zwierzętom polnym. Dla Adama jednak nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na Adama, a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił nim ciałem miejsce po nim. I z jego żebra, które Pan Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. I Adam powiedział, to teraz jest kość z moich kości i ciało z mego ciała. Dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. I oboje, Adam i jego żona, byli nadzy, a nie wstydzili się.
Zobaczmy, mamy sam początek. Stworzenie, tak? Jest stworzony najpierw Adam, najpierw jest stworzony mężczyzna, ale brakuje mu odpowiedniej pomocy. Bóg tworzy, stwarza zwierzęta. Ale wśród zwierząt nie znajduje się pomoc odpowiednia, bo tu chodzi o szczególną pomoc, a nie tylko do orania, siania i tak dalej, tak? Nie o to chodzi. I co Bóg robi? Z Adama, tak? Z żebra Adama wyjmuje żebro i utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. I Adam mówi, to jest kość z moich kości, ciało z mego ciała. Dlatego będzie nazwana, no i teraz w różnych tłumaczeniach macie albo kobietą, bo z mężczyzny została wzięta, albo już od razu, bo to jest to samo słowo. Dlatego będzie nazwana mężatką, bo z męża została wzięta. I takie tłumaczenie może być, ale widzimy od razu, że opuści mąż mężczyzna swego ojca, matkę połączy się ze swoją żoną, będą jednym ciałem. I teraz jest ta kolejność stworzenia, do której później w Biblii wielokrotnie autorzy Biblii i apostołowie też odnoszą się, za chwilę to sobie przeczytamy, też do tego, słuchajcie, wydarzenia. I apostoł Paweł mocno się do tego odnosi. I my przy studium małżeństwa rozważamy pod kątem i męża, i żony. Co mąż ma oddawać żonie, co żona ma oddawać mężowi. My dzisiaj nie mamy na to czasu, to nie jest studium małżeństwa. My się skupiamy dzisiaj na... przede wszystkim na żonach, które mają oddawać szacunek swoim mężom, a nie na miłości, którą ma oddawać mąż swojej żonie. Choć nie widzę w zachowaniu króla Asferusa niczego niestosownego wobec tej żony i uważam, że ją miłował i kochał, bo potem będzie w drugim rozdziale, że bardzo żałował tego, co się stało. No i mówię, no to trzeba cię pocieszyć, musisz wybrać inną, no bo prawo jest nieodwołalne, prawda? Więc musiała być między nimi, słuchajcie, miłość prawdziwa. Ale dzisiaj skupiamy się na tym szacunku. To, co na tym uczynku królowej Waszty. Czyli od tego się zaczyna. I zobaczcie jeszcze pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset 16. Czy znowu mam źle?
Nie, no dobrze. A do kobiety powiedział, wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia. W bólu będziesz rodzić dzieci. Twoje pragnienie będzie ku twojemu mężowi, a on będzie nad tobą panował.
A w gdańskiej starej to jest dokładnie tak napisane. Do niewiasty rzekł, obficie rozmnożę boleści twoje, poczęcia twoje. W boleści rodzić będziesz dzieci, a wola twa poddana będzie mężowi twemu, a on będzie panować nad tobą. Bo tu Darek to omawia na studium bardzo szczegółowo, o co chodzi. Chodzi o to, że Bóg, to jest oczywiście już po grzechu pierwszych ludzi, tak? Ale Bóg ustanowił właśnie takie zasady w małżeństwie.
I głowę.
głowę, tak, czyli głową będzie mąż. On będzie nad twoim panować, a twoim przekleństwem będzie to, że ty będziesz chciała nad nim panować, ale twoja wola będzie poddana mężowi. Czy dzisiaj tego nie obserwujemy? Dokładnie tak, że jak ktoś wdraża biblijne zasady w małżeństwie, to nieraz jest gdzieś wyszydzany i mówiony, czy mąż, czy żona, ale że to nie tak, że dzisiaj wszystko się zmieniło. Nie, nie. Boże zasady się nie zmieniły. To ludzie dzisiaj wykrzywili te zasady, chcąc, diabeł chce zawsze wszystko zrobić na odwrót. A dlaczego to kobieta nie ma panować nad mężczyzną? Dlaczego żona nie ma panować nad mężem? Dlaczego nie? Kto powiedział, że nie? A Bóg powiedział, że nie.
Ja mam pytanie do tego tłumaczenia. Wola i pragnienie to właśnie nie tak jakby coś takiego podobnego? W sensie tutaj chodzi praktycznie o to samo chyba, tak?
Nie. Właśnie to tłumaczenie w Biblii Warszawskiej, że twoje pragnienia to nie jest dobre tłumaczenie.
Wola.
Tutaj bardziej chodzi właśnie o nie o pragnienie w sensie pożądania, nie, tylko właśnie w kontekście tego panowania. Bardziej o to chodzi.
Wola, czyli ta wola.
Że tak będzie. Bóg wie, i to jest przekleństwo dla kobiety, tak? Że nieraz będzie chciała wyjść przed szereg i wyjść przed męża, ale mąż będzie nad tobą panował. I to dla kobiet często jest po prostu no, trudne do przyjęcia. Dla żon. No polecamy studium małżeństwa. Ale tak Bóg, słuchajcie, postanowił. I potem się odnosimy do tego. Dobrze, ale zanim się odniesiemy, tu będą trzy miejsca tylko z listów apostolskich, to sobie podsumujmy. Podsumujmy sobie ten rozdział teraz i przejdziemy do tak zwanego zastosowania. Czyli tu chcę tylko powiedzieć jeszcze raz, że te miejsca pokazują, ja nie wiem na ile król Asferus i wiecie, władcy Medo-Persji mogli znać historię stworzenia i te miejsca. Ja tego nie wiem. Wiem, że wtedy zajmowano się wszystkimi pismami, które tylko były, bo czerpano z nich mądrość. Ale widzimy, że zasady, które wdraża, są właśnie takie tutaj. Czyli jest panowanie męża nad żoną i ten szacunek ma być oddany. I to jest problem w tej historii. Czyli zaprzeczenie nie tylko, słuchajcie, prawom medo-perskim, ale tak naprawdę prawu Bożemu, które jest od początku. Bo Bóg tak postanowił. Bo to kobieta została wzięta z mężczyzny, a nie mężczyzna z kobiety. Król Asferus, podsumujmy sobie. Król Asferus pokazuje swoje bogactwa i chwałę wszystkim swoim dostojnikom i sługom, też poprzez 7-dniową ucztę wieńczącą, tak? Kończącą. Ale najpierw przez 180 dni pokazuje tą chwałę, kiedy wszystkich wezwał. Król chciał się pochwalić przed innymi piękną królową Waszti, lecz ta nieoczekiwanie nie wypełniła rozkazu króla, pozostając na uczcie, jaką wydała dla kobiet. Brak okazania szacunku dla króla kończy się dla Waszti źle, bardzo źle. Król po naradzie z mędrcami zdetronizował Waszti. Od tej pory ona już nie była królową, nawet nie mogła przyjść przed oblicze króla, choćby chciała. Król wydał też dekret, listy, tak? Do wszystkich w Królestwie Persji, aby każdy mężczyzna był panem w swoim domu. Czyli chodziło o podkreślenie tej właśnie zasady, która obowiązywała w całym królestwie i żeby nie było tutaj wątpliwości. A to, co zrobił król wobec królowej Waszty, miało tylko to potwierdzać, że nie można tego od tak beztrosko sobie ułamać. Pogański król, choć nie wywyższał Boga Izraela i jego praw, to jednak uznawał i wdrażał Boże zasady. Nie musiał tego robić świadomie, bo to nie jest powołanie się na Boże zasady. Ten memukan nie powołuje się, że Bóg Izraela powiedział. Nie. Ale zobaczcie, że te zasady były wdrażane również w pogańskich imperiach, w pogańskich królestwach. Uznawał Boże zasady, jakie funkcjonowały czy powinny funkcjonować od stworzenia świata, od stworzenia pierwszych ludzi. A diabeł później zaczął wszystko mieszać, żeby było odwrotnie. I zobaczmy teraz trzy miejsca, tak, z Nowego Przymierza. Ich jest o wiele więcej, ale takie najbardziej jakby znaczące i odnoszące się dzisiaj w tym ściśle określonym, słuchajcie, wątku szacunku i poddania żon mężom. Zobaczcie, co pisze Piotr, tak? To znane te miejsca trzy. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Ja celowo ominąłem te miejsca, które mówią o mężach, bo dzisiaj tego nie poruszamy. Żeby była jasność. Bo to cała lekcja, tak, wtedy jest odnośnie mężów, czy dwie. Mąż ma miłować swoją żonę. To są rzeczy oczywiste, ale dzisiaj mówimy o tym braku szacunku ze strony żony. Czym to się kończy? 1 Piotra, 3 rozdział, wersety od 1 do 6.
Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa. Widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie, niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne. Zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojne szaty. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć.
Czyli zobaczcie, Piotr powołuje się, odwołuje się to też do rzeczy przeszłych i mówi, podając tą naukę, żeby żony były poddane swoim mężom, nawet ci, którzy nie wierzą słowu, czyli nawet tym, którzy są przykrzy dla żon, nawet tym, którzy nie okazują tej miłości, jaką powinni okazać, a mimo to Piotr pisze, żeby żony były poddane swoim mężom. Piotr mówi, nawet w takiej sytuacji nie wolno zachwiać Bożych zasad, które są od początku stworzenia. I podaje, tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Tu nie chodzi o używanie słów, słuchajcie. Tu nie chodzi, bo mamy dużo tych historii. Abraham, Sara. Nie chodzi o to, że Sara milczała, czy wręcz nie decyzji jakiejś nie podejmowała, czy nie wpływała na decyzję męża, bo wiemy, że były takie sytuacje. Chodzi o charakterystykę jej życia i postępowania. Ona znała swoje miejsce w małżeństwie. Znała swoje miejsce i nie negowała, że mąż jest głową żony. Że mąż jest głową żony. Zobaczmy. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie, nie dajecie się niczym zastraszyć. No niestety dzisiaj można wejść w różne nauki, tak? Jeździć na różne też spotkania dla kobiet, już nie będę z nazwy ich wymieniał, i można sobie w głowie dać zawrócić. I wrócić później do domu i powiedzieć, a od dzisiaj to będzie inaczej. Dość tego, wiecie, tak zwane równouprawnienie i tak dalej, i tak dalej. Boże Słowo tego tak nie przedstawia, a jednocześnie nie jest prawdą, co niektórzy próbują wmówić, że Boże Słowo dyskryminuje kobiety i robi z nich, wiecie, jakieś tylko służące, bo mąż jest panem w domu. My nie mówimy o takim panowaniu. I trzeba chcieć być przeciwnym Biblii, żeby takie podejście zobaczyć w Biblii. Absolutnie nie. Ale nadal żony bądźcie poddane swoim mężom. To jest zasada, która jest od początku stworzenia i do dzisiaj nie została w żaden sposób odwołana. Zobaczcie, Efezjan, list do Efezjan, 5 rozdział. Piąty rozdział Efezjan, wersety 22-24.
Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim.
Słuchajcie, czy można jaśniej? Czy można jakoś jeszcze to bardziej doprecyzować, bo jest niejasne? Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu.
Można jeszcze ten jedno część zdania z 33 wersetu. Żona niech
pokaże. Tak, tak, za chwilę.
A, okej, okay, będzie, tak?
Tak, będzie.
Okay, dobra.
Tak. Tak, to jest cały fragment przeczytałem i tak wybrałem. Tak, za chwilę będzie, żona niech poważa swojego męża. Tu jeszcze chcę zwrócić uwagę, zobaczcie. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony. Oczywiście jest to większa nauka, jak i Chrystus głową Kościoła. Ale my jakby na tym się skupiamy. Mąż jest głową żony, a nie żona głową męża. Niektórzy dzisiaj mówią, ale żona jest szyją i kręci głową. No wiecie, no ha, 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 no można się poświęć, ale nie o to chodzi w Biblii, żeby coś zmieniać, prawda, w taki sposób. Mąż jest głową żony. Do niego należą kluczowe decyzje, tak jak należą w ciele, do głowy, a nie do ręki, do nogi, czy nawet do szyi, tak mówiąc już tymi elementami ciała. Słuchajcie, i nie jest to żadne upokorzenie dla żony, która jest bogobojną niewiastą, a nie żoną, która jeździ po kongresach dla kobiet i wraca później, żona tutaj będzie teraz panować, na przykład. Jak Kościół poddany Chrystusowi, tak żony swoim mężom we wszystkim. Czyli mamy tam apostoła Piotra, który mówi o tym. Mamy tutaj apostoła Pawła, który mówi dokładnie o tym samym. I oczywiście można próbować to wykrzywić, ale wtedy stajemy w kontrze do Bożego Słowa. Ten, kto chce być posłuszny Słowu, nie będzie stawał w kontrze. Ten, kto chce wykrzywić, gardzi Słowem Bożym tak naprawdę. I czy tych zasad nie widzieliśmy właśnie tam, gdzie król Asferus jest głową żony królowej Waszti, i ona ma być poddana mu we wszystkim, on nie wykracza poza swoje uprawnienia, to ona w tym przypadku wykroczyła. To ona nie posłuchała rozkazu króla z jakichś swoich powodów. Nie chcę żadnej ideologii tam dopisywać do tego, bo nie wiem, co tam było i co na tej uczcie przez 7 dni dla kobiet, co tam się działo, prawda? Ale wiele rozmów, wiele różnych sytuacji. Nie mówię, że ktoś tam robił kongres kobiet, bo to zupełnie inaczej, wiecie, wyglądało, tak? Czy jakiś ruch feministyczny się tam próbował narodzić. Nie dokładam do tekstu. Nie o to chodzi. Ale zagrożenie było? Było. Było, że jeśli król nic nie zrobi, to już od razu tam może pewien bunt się pojawić. Może pewien bunt kobiet się pojawić i wówczas w małżeństwach, w których nawet do tej pory mogło układać się wszystko w porządku, będzie dużo, tam było napisane, tak, gniewu i dużo pogardy, tak? Król nie chciał, żeby tak się stało. Jeszcze ten werset, co Darek wspomniał, 33.
Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. Mhm.
To jest bardzo, mi ten werset bardzo się spodobał kiedyś w jednym z kazań. Chyba Paula Washera nawet, jak kiedyś jeszcze słuchaliśmy na samym początku, bo on właśnie zwrócił uwagę na to, zobaczcie, że nie przez przypadek jest tutaj w jednym wersecie pokazane to, czego potrzebuje żona najbardziej i czego potrzebuje mąż. I słuchajcie, ja mogę zaświadczyć o swoim małżeństwie, że rzeczywiście tak jest. Nieraz sobie z Kasią o tym rozmawialiśmy. Zobaczcie, każdy z was, czyli mąż, ma miłować swoją żonę jak samego siebie. Mąż ma miłować swoją żonę. Ma ją kochać, ma jej to też artykułować, co my mężowie czasami mamy z tym problem. A żona niech miłuje swego męża. Zobaczcie, co jest napisane. To nie znaczy, że ma go nie miłować i nie kochać, ale szacunek. I tak to jest, słuchajcie, że mężowie, ja nie mówię, że wszyscy, bo nie każdy jest taki sam jak ja, ale wielu z tego, co wiem, tu jest ten punkt zapalny. Nie potrzebuję, żeby żona mi 3 razy dziennie czy 5 mówiła kocham cię, kochanie, i buziaczki mi wysyłała. Będzie mnie to drażnić, słuchajcie. Przestań, co się stało, coś czy ten. Ja tego nie potrzebuję. Wiem, że moja żona potrzebuje. Nie lubię wysyłać tych minek, buziek, tych serduszek, tego wszystkiego, ale wyślę czasem. Może za mało, ale wyślę czasem, bo wiem, że moja żona lubi, potrzebuje. Ale co ja, na co ja zwracam uwagę? Na szacunek. Właśnie na to. Niech żona poważa swego męża. Może nie być tych buziek, może nie być tych słów, ale jeśli zabraknie szacunku, pojawi się jakiś problem, wiecie, jakaś sytuacja w domu i tak dalej, i ja zaczynam uznawać, że gdzieś moja żona wykracza poza, tak, że gdzieś w tym momencie powaga mnie jako męża, jako ojca, gdzieś stoi zachwiana, to będzie mnie bolało najbardziej wtedy. Żona niech szanuje, niech poważa swego męża. Tego zabrakło u królowej Waszti. Król tym się, zobaczcie, najbardziej przejął. Brak okazania szacunku. Komu? Królowi. Najwyższemu władcy, który tam był. I jeszcze pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, ostatnie miejsce. Jest ich dużo więcej, ale odsyłam do studium małżeństwa, jeszcze raz to powiem. Znów odniesienie do początku. Też Paweł, tak? Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Wersety od 9 do 15. Wiktor, masz? Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, wersety od 9 do 15.
Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem.
Oczywiście do tego wszystkiego moglibyśmy dołożyć całą naukę z listu do Koryntian tam. Natomiast to jest za dużo, tak? Nie będziemy tego robić. Natomiast zobaczmy jeszcze tutaj, tak? Co Paweł pisze do Tymoteusza. Pisze o pobożności kobiet, tak? O właściwym ubiorze, o tym, żeby kobiety, żony, żeby jak się za pobożne uznają, to niech tak trwają i niech tak żyją. Czyli nie ubiór ma być powściągliwy, a uczynki dobre, właściwe, pobożne mają być widoczne dla innych. Wtedy Bóg będzie uwielbiony. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam kobiecie nauczać, ani mieć władzę nad mężczyzną. Zobaczcie, co my mówimy o świecie. Zobaczmy na Kościół. Kościół zielonoświątkowy chociażby. Przecież tam już są podjęte konkretne dekrety, tak, tego Kościoła. Już są pastorki oficjalnie, na razie nazwane pastorkami pomocniczymi. Nie ma znaczenia. Stają, ja nie mówię o wszystkich zborach, są zbory bardziej takie tradycyjne, które trzymają się, że nauczać tylko może mężczyzna, brat, a nie siostra, kobieta, bo Biblia tego zabrania. A tam w wielu miejscach, nie tylko tam, ale w wielu miejscach stają i nauczają, choć Słowo Boże zabrania, ile jest wygibasów, tak, żeby próbować pokazać z ich strony, że jednak można, że jednak czasy się zmieniły. Czasy się zmieniły? A Tymoteusz, przepraszam bardzo, do czego się tutaj odwołuje? Zobaczcie, kiedy mówi, nie pozwalam kobiecie nauczać, ani mieć władzę nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. I do czego się odwołuje w 13 wersecie?
Do początków.
Do początku. My to przy studium małżeństwa mówimy. Zmieniły. Do początku, czyli już za czasów Pawła czasy były inne niż na początku, tak? No, kilka tysięcy lat minęło od stworzenia. Ale Paweł mówi, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. Podaje, dlaczego to jest zasada uniwersalna, która ma dopóki ten świat istnieje, ona ma być wdrażana i ona jest stosowana, tak? Nie Adam został zwiedziony, choć wiemy, co miał wtedy na swoim sumieniu, ale to kobieta została zwiedziona i popadła w grzech. Wąż przyszedł do kobiety. I ten werset, ja mam artykuł na stronie o tym, bo kiedyś też to rozważaliśmy, będzie zbawiona przez macierzyństwo, jeśli zostaną w wierze, miłości, świętości z umiarem. Nie chodzi o to, że rodzenie dzieci daje kobiecie zbawienie. Tu słowo zbawienie należy, ja tylko w skrócie mówię, należy rozpatrywać pod kątem ratunku i będzie uratowana przez macierzyństwo, przez rodzenie dzieci. Dlaczego? Dlaczego? No, to jest jedna z interpretacji, ale myślę, że bardzo trzymająca się jednak tutaj w słowie, że będzie uratowana od wszystkich zwiedzeń. Bo tak jak na samym początku, wąż przyszedł do kobiety, ona była bardziej podatna od samego początku, jako słabszy rodzaj niewieści była bardziej podatna na te zwiedzenia. Co powinna wtedy zrobić? Odesłać węża do męża. Odezwać szatana tak naprawdę do męża. Z nim rozmawiaj. On jest moją głową, a nie ja jego. Ale ona tego nie zrobiła. I tu już był problem na samym początku. A kiedy kobieta, mówimy o ogólnej zasadzie. Nie mówimy, no też były kobiety i w Biblii czytamy, które i dzisiaj są, które nie mogą mieć dzieci. No to trudno powiedzieć, słuchaj, musisz mieć. Nie o to chodzi. Ale jeżeli kobieta zajmuje się tym, co trzeba, czyli domem, macierzyństwem, mniej ma czasu na wszystkie inne rzeczy. Czy tak nie jest, drogie siostry, że jeśli trzeba się zająć domem, dziećmi, to mniej czasu zostaje na Facebooki i na inne rzeczy dzisiaj?
Niestety nie jest to teraz popularne nawet wśród wierzących, bo wiem. Są ogłoszone takie rzeczy, że to nie jest czas, narodzenie dzieci i w ogóle takie
więc
straszne rzeczy.
Diabeł wywraca wszystko do góry nogami, ale my nauczamy tutaj i staramy się wszyscy razem trzymać.
Czy te dzieci to jest tylko
Bożych nauk?
Chodzi o to, że kobieta jak będzie żyła w należytym Bożym porządku, tak jak Bóg to przygotował, to będzie spełniona i będzie czuła się dobrze.
To co z historii, ze Starego Testamentu, Darek to podkreśla bardzo często, tak, że kiedyś mieć dzieci dla kobiety to było błogosławieństwo. Dzisiaj niestety zostało to wykrzywione i często mówi się o błogosławieństwie, inaczej to nazywając, że kobieta właśnie jest taka wyzwolona, szczęśliwa, ona właśnie nie ma dzieci, jest wolna, bo dzieci to zniewolenie. Biblia przekazuje zupełnie inny obraz. Kto nie miał dzieci, to wtedy był wytykany palcami, ona nie ma dzieci, czyli coś, jakiś problem, a może grzech jakiś, dlaczego Bóg nie dał, tak? Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Postawienie na głowie. Ale chcę tu zwrócić uwagę w tym ostatnim miejscu na to. Apostoł Paweł, kiedy podaje, że kobieta ma nie może mieć władzy nad mężczyzną. Mąż jest głową żony, a nie odwrotnie. I podaje argumenty, dlaczego tak ma być. Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa i to ona popadła pierwsza w zwiedzenie. Odwołuje się do stworzenia. Czyli nie można powołać się na różnice kulturowe teraz, skoro Paweł powołuje się na sam początek.
Ale też chciałam się do tego odnieść, bo to jest bardzo ważny temat. Bo z tego, co się kiedyś orientowałam, to w ogóle są takie statystyki prowadzone, że kobiety są szczęśliwsze, kiedy na przykład właśnie mają ten swój normalny jakby... Nie wiem jak to, hierarchię w sensie. Właśnie kiedy się zajmują dzieci, kiedy. No i to jest dla mnie właśnie takie ciekawe, bo to tak jakby sprowadza to do tego. Tak?
Teraz wiesz, pytanie, kto robi dane badania, bo badania są bardzo różne, to jest ludzka nauka, nieraz są tam manipulacje. I teraz jedna strona, wiesz, będzie takie badania pokazywać, inna strona będzie pokazywać zupełnie inne. Ale nie o to chodzi. Generalnie człowiek jest błogosławiony, szczęśliwy wtedy, kiedy przestrzega Bożych zasad. Czy to będzie mężczyzna, kobieta, mąż, żona, czy nie będą mężem i żoną. Kto przestrzega Bożych zasad, ma pokój w sercu, bo te zasady są dobre. Kto zaczyna wykraczać poza nie, zaczynają się problemy. I dzisiaj, tak teraz przekładając już, jeszcze raz wracając do Księgi Estery, dzisiaj właśnie chciałem wam to pokazać, że zachwiane zostały tak naprawdę Boże zasady na pogańskim dworze króla Asferusa, co ciekawe. Boże zasady tam obowiązywały. Mąż jest głową żony, nieodwrotnie. I ona powinna wykonywać jego polecenia, a nie odwrotnie. Zagrożenie było olbrzymie, skoro król za radą mędrców od razu podejmuje decyzję, żeby rozniosła się wiadomość, ta właściwa wiadomość, że królowa Waszti z uwagi na to, czego nie wykonała, została oddalona tak naprawdę, zdetronizowana. To niech da żonom wszystkim do myślenia, żeby nie negowały pozycji swoich mężów we własnym domu.
Beata ciekawą rzecz napisała. W odniesieniu do króla, kto Chrystusa, króla królów, zlekceważy, spędzi wieczność bez jego oblicza. na podobieństwo królowy Vashti. A jeszcze może dodam, że też bardzo ważne jest to, że przypomnę nauczanie tak z tego z małżeństwa, żeby w tej miłości, to jest to obie strony, tak, ale te, żeby ten szacunek nie był udawany, tak jak też miłość męża do żony, żeby nie była udawana.
Tak.
Bo można okazywać szacunek, ale nie mieć go w sercu i można okazywać miłość, ale nie mieć jej w sercu. I wtedy wcześniej czy później jak gdyby prawda wyjdzie, tylko w odpowiedniej sytuacji krytycznej. Więc też ważna jest szczerość, ponieważ Bóg sobie to ceni i Boże zasady zaczynają się tu i tu. Natomiast to jak gdyby na zewnątrz wychodzi często różnie. Ale z czasem, jak Słowo Boże też mówi, tak z obfitości serca wcześniej czy później coś wyjdzie. Ja tylko uzupełnię to, bo to też bardzo ważne jest, żeby to było prawdziwe. Nie udawane, a prawdziwe.
Jeśli jest prawdziwe...
Wtedy to przynosi błogosławieństwa. A wszelkie udawanie, teatry, to jak gdyby no, teatr, to jak wiadomo, sztuka się kończy i skończy się ten całe piękno sztuki. Tak?
Bóg się przyznaje do rzeczy prawdziwych, szczerych, dzisiaj też o tym mówiliśmy. Bóg nie przyzna się do rzeczy udawanych i prędzej czy później taki teatr wyjdzie na jaw. I teraz chodzi o to, żeby obie strony wypełniały swoje role, które Bóg im powierzył. Dzisiaj, słuchajcie, czytamy dzisiaj ten król, ale to jest pierwszy rozdział dopiero. Dziś jest pokazany w takim dobrym świetle, ale za chwilę, przepraszam bardzo, za chwilę da się zmanipulować. Za chwilę da się temu Hamanowi, tak, wyda dekret, żeby zabić wszystkich Żydów i zrobi to bez mrugnięcia okiem. Prawda? Nie miejmy złudzeń. To nie był pobożny król, który bał się Boga, tak? Ale dzisiaj, w tym akurat aspekcie, on był w porządku. Ona była nie w porządku, tak? A potem będziemy mieli wspaniałą postawę królowej Estery, również królowej, jak Vashti, i pokazane, jak ona postępowała wobec króla. Co on robił? To jest wszystko sprawa, słuchajcie, rozwojowa. Też postaramy się nadawać jakieś tytuły tym rozdziałom. Ja się cieszę, słuchajcie, że rozpoczęliśmy studium tej księgi. Może to nie będzie jakieś strasznie długie studium, ale... Dotykamy też, słuchajcie, tutaj rzeczy, tu już tak jak mówiłem, nie będziemy tu mieli jakiejś doktryny. No to kiedy rozpocznie się Dzień Pański? Nie ma tutaj tego tematu, ale będziemy dotykać przez to studium i mam nadzieję, że Bóg będzie nam, do nas przemawiał właśnie też do nas dzisiaj, tak jak jesteśmy. Jeśli jesteśmy o mężem i żoną, proszę bardzo, jak najbardziej, ale nawet gdy nie jesteśmy, żebyśmy czerpali po prostu naukę. Bo Bóg jest ponad czasem i nie względy kulturowe, słuchajcie, mają tu pierwsze miejsce, a Boże zasady płynące od stworzenia świata. Dziękuję Wam za udział. Widzę, że takie mam wrażenie, że jest to interesujące. Nie chcę teraz już przedłużać i tak wybierałem tylko takie miejsca najbardziej takie dobitnie pokazujące to, co dzisiaj chciałem Wam tutaj przekazać. Czy ktoś jeszcze ma jakąś uwagę? Wniosek do lekcji, czy na zastosowanie? Coś jeszcze? Ktoś chciał powiedzieć całą lekcję, a nie dałem mu możliwości. Czytajcie dalej. Znajdujcie czas do każdej lekcji, czy to we wtorek, czy w sobotę, czy w niedzielę. Warto sobie przeczytać wcześniej, żeby już zaznajamiać się z tekstem. Jak Bóg pozwoli, to za tydzień będziemy mieli, słuchajcie, rozdział drugi. Po prostu. Ok, dziękuję Wam wszystkim za uwagę, braciom i siostrom na Skype'ie również i pomódlmy się.